15 minut po godzinie 20. Ze względu na koronawirusa, jak będzie wyglądać, czy już wygląda wypoczynek nad wodą? Co się zmienia? Jakie są obostrzenia, nakazy, zakazy? Czy w ogóle bez ograniczeń będziemy się po prostu mogli cieszyć? Między innymi o tym teraz rozmawiać będę przez telefon z naszym gościem. Pan Adam Szopa, instruktor Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ratownik wodny. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, czy mnie słychać dobrze.
No właśnie, słyszymy się. Słyszymy się dobrze. Myślę, że nasi słuchacze pana również słyszą. To proszę, nie, właściwie od czego powinniśmy zacząć? Może od tego, kiedy tak naprawdę rozpoczyna się sezon?
Czy sezon taki prawdziwy nad wodą zaczyna się w momencie zakończenia roku szkolnego? Przy czym to jest sezon tak naprawdę dla ratowników, kiedy ratownicy już zaczynają obsadzać plaże i zaczynają pilnować i dzięki tej ich pracy ta kąpiel staje się bezpieczna. Natomiast dla wielu osób tak naprawdę sezon, nazwijmy to kąpielowy, zaczyna się dużo wcześniej, to znaczy wtedy, kiedy się ciepło nad wodą robi. I czym to grozi, to mieliśmy przykład właśnie w ten weekend, kiedy zgodnie z informacjami, które były podawane w mediach, utonęło kilkanaście osób. Tak naprawdę w 3-4 dni. To jest statystyka naprawdę porażająca, naprawdę.
Bardzo dużo. Mhm.
Tak, ja widziałem taką wypowiedź kolegi ze Słupska, który podał taką przyczynę, falowanie. Czyli to, co dla ludzi nad morzem jest największą atrakcją. Ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że to jest jednocześnie największe zagrożenie. Bo tak naprawdę wszystkie zagrożenia niemalże w kąpieli w morzu są związane z falowaniem. Czy to będzie prąd wsteczny, czy to będzie zmienne ukształtowanie dna, bo musimy o tym wiedzieć, że fala powoduje zmienne ukształtowanie dna, czy też będzie to wreszcie sama fala, z którą się fajnie, pięknie, cudnie można bawić, ale ona jest niebezpieczna. Ona jest po prostu niebezpieczna. Siła wody jest niesamowita. I ludziom się wydaje często, że to jest tak fajnie, bo ktoś się obok bawi. Więc chodzą za nim. Tego nie wolno robić, a w szczególności wtedy, kiedy ratownik wywiesi na wieżyczce czerwoną flagę. To wtedy już absolutnie, nawet na tym niestrzeżonym, gdzie tam każdy ucieka przed tym ratownikiem. Jeżeli wisi czerwona flaga, to jest tak, jak zawsze mówię na prelekcjach dzieciom, jest niebezpiecznie. Niebezpiecznie. No i później są takie efekty, jak w ten weekend.
A proszę powiedzieć, dlaczego ludzie uciekają przed ratownikami?
Ponieważ jeżeli ratownik wywiesi czerwoną flagę, oznacza to, że jest niebezpiecznie i w miejscach, gdzie pilnują ratownicy, nie można wejść do wody.
No to wiadomo, ale o co chodzi?
Ludzie chcą, tak jak powiedziałem przed chwilą, skorzystać z tej fali, pobawić się na tej fali. To ich cieszy, to ich raduje. Mamy temperaturę powiedzmy 30 parę stopni, a tutaj wisi czerwona flaga. Wydaje nam się, że to jest niesłusznie, że coś tam się ratownikom chyba pomyliło, a to nie jest prawda. Ustawodawca określił 9 warunków niebezpiecznych i jeśli wisi czerwona flaga, to jest niebezpieczeństwo. Można podejść i spytać ratownika, dlaczego. W tych rejonach, na przykład takich jak o stronie morskiej Kołobrzeg, to może być po prostu woda zimna. Tam jest bardzo często przy wietrze wschodnim, którego właściwie prawie nie odczuwamy, temperatury po 30 parę, pod 40 stopni, woda gładziutka, z tym, że temperatura tej wody jest 8 stopni, 9 i wszyscy powinni sobie zdawać sprawę w tym momencie, że mamy do czynienia z szokiem termicznym, nagrzane ciało, zimna woda i o nieszczęście gotowe. A człowiek, bo to też o tym się nie mówi, a może to nie istnieje w świadomości ludzi, ja zawsze gdzieś, jak wypowiadam się w radiu, telewizji, mówię, że człowiek to nie po cichu. Człowiek to nie bardzo po cichu. Te jakieś tam spektakularne sposoby tonięcia człowieka, które obserwujemy, nie wiem, w filmach, czy tam w jakichś komiksach kiedyś, to praktycznie prawie nie istnieją. Ludzie toną generalnie po cichu.
No tak, widzimy w filmach, że woła jeszcze ostatkiem sił ratunku, tak, rękoma macha i w ogóle chlapie.
No właśnie, to jeżeli człowiek jest w stanie wyciągnąć ręce nad wodę i wołać ratunku, no to znaczy, że on nie tonie. A jeżeli to jest jeszcze gwar plaży, plaża jest naprawdę bardzo często gwarna, szczególnie nad jeziorami. Nad jeziorami, a przepracowałem nad lubuskimi jeziorami paręnaście lat, ludzi potrafi naprawdę być mnóstwo. Ten szum plaży, człowiek sobie z niego nawet nie zdaje sprawy, dopóki nie odpłynie dalej. Wystarczy odpłynąć powiedzmy 100 metrów, na przykład na łódce, na patrolu, jak się odpływa. I cisza jest niesamowita, a im bliżej plaży, to jest hałas. Więc dlatego to wołanie ratunku nawet by nikt nie usłyszał.
A proszę powiedzieć, wróćmy jeszcze na chwilę nad morze. Bawienie się falą, to co pan rozumie? To jest skakanie przez falę, pływanie na fali?
Znaczy, pływanie na fali to już jest dość duża umiejętność. Jak tak obserwuję, to ludziom sprawia radość po prostu podchodzenie pod falę. Fala zbliża się, my w tą falę wskakujemy, tak? Mhm. I wstajemy, następna fala, wskakujemy. Ale jeżeli jest fala, mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które się nazywa rewa, czyli takie wypłycenia. I w tym miejscu fale się zawsze załamują. Na pewno każdy kojarzy, o czym mówię. W pewnej odległości od brzegu jest ta rewa, czyli wypłycenia. Natomiast przed rewą znajduje się jeszcze rów. I teraz tata, mama, kolega starszy bierze tego mniejszego, młodszego na tą płyciznę, przenosząc go przez ten rów. I każdy ruch fali powoduje nasze, po pierwsze, cofanie się, po drugie, przesuwanie się razem z tą falą w jej kierunku uderzenia. Najczęstsze mamy wiatry zachodnie w Polsce, więc ta fala będzie uderzała z lewej strony, będzie nas przesuwała w prawo. W prawo i do tyłu, w prawo i do tyłu, w prawo i do tyłu. I przychodzi moment, gdzie stajemy na krawędzi tego rowu, o którym wspomniałem. I ta osoba, która została zabrana przez, mówię, kolegę, rodzica, wujka, nagle traci grunt pod nogami. W tym zamieszaniu związanym z tym właśnie, że fala uderza, że wszyscy przeskakujemy przez falę, bardzo często nie patrzymy jeden na drugiego, bo przeskoczyliśmy przez falę, wstajemy, chcemy się na przykład bawić na następnym. Albo bawimy się na przykład w spływaniu. I ten ktoś trafia w ten rów i ponieważ nie potrafi pływać, albo pływał słabo, albo jest zdezorientowany, bo jednak fala potrafi przewrócić, skotłować. I taka osoba zdezorientowana traci orientację, wpada w panikę. Zdezorientowana traci orientację, mi się powiedziało. Traci orientację, wpada w panikę i po prostu tonie. Do tego, jeżeli mamy do czynienia z falochronami, czyli tak zwanymi ostrogami, falochron to jest nieprawidłowa nazwa, to są ostrogi. Przy ostrogach fala wypłukuje rów. Przy samej ostrodze te rowy potrafią mieć głębokość kilku metrów. Teraz ta fala spychająca nas z lewej na prawą w końcu nas wepchnie w ten rów. Nam się wydaje, że ta ostroga jest dla nas w jakiś sposób zbawcza, bo my się jej złapiemy. Ale nie, my do niej nie dotrzemy najczęściej, ponieważ przed nami jest rów, w który wpadamy. I nieszczęście gotowe.
No niektórzy też sobie chadzają po tych falochronach, że tak powiem. Całe życie były falochrony. Co to się stało, że teraz są ostrogi?
Nie, no bo to tak się mówi, że to są falochrony. Falochrony to jest przy wejściu do portu. To są falochrony.
Ostrogi. Nie wiem, czy wszyscy będą wiedzieli, o czym mowa. No właśnie, tak jak powiedziałam też sobie, niektórzy wchodzą, opalają się na tych ostrogach.
No, jest to śliskie. Też można łatwo spaść. Spadając można uderzyć głową. Ludzie wymyślają, no też z tego weekendu tak najświeższe jakieś takie wrażenia, skaczą na płytką wodę sobie stamtąd, na główeczkę, w stanie upojenia alkoholowego. No pomysłowość człowieka jest naprawdę niewyobrażalna. Grają sobie ludzie w piłkę przez tą ostrogę, tak jak w siatkówkę. To jest bardzo fajna zabawa pod jednym warunkiem, że ma się świadomość, że nie mogę podejść blisko. Tak, a jeżeli mamy wiatr, z jednej strony piłka leci mocniej, z drugiej słabiej, piłka nie dolatuje do ostrogi, ktoś chce po nią wejść, podchodzi na blisko i tak jak powiedziałem, wpada do wody. Dlatego służba ratownicza zawsze wystawia tak zwaną flankę, czyli stoi przy tej ostrodze człowiek z gwizdkiem, który ma przy sobie boję ratowniczą. Jego zadaniem jest nie dopuścić ludzi do tego. Ludzie często się złością denerwują, że po co, a dlaczego. No dla ich bezpieczeństwa, dla ich dobra po prostu jest to wszystko. To nie jest, że my sobie to wymyślamy, żeby szanownym wypoczywającym utrudnić życie. My jesteśmy od tego, żeby im zapewnić bezpieczeństwo. To jest nasz cel, to jest nasze zadanie. Jeśli ktoś był ratownikiem WOP, to składał przysięgę. Ratownicy, którzy nie są zrzeszeni w naszej organizacji, tej przysięgi nie muszą składać, ale obowiązują ich dokładnie te same zasady, reguły. My mamy ratować zdrowie, życie ludzkie. A najlepszą metodą ratowania jest zapobieganie. Są działania prewencyjne. To w takim jest o wiele skuteczniejsze po prostu.
To w takim razie proszę więcej powiedzieć o uprawnieniach ratowników.
Czy od 2012 roku uprawnienia ratownicze przeszły metamorfozy, reorganizacje. Do tego roku jedynym taką organizacją, która wydawała uprawnienia ratownika wodnego, było Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. A doszło do zmian w przepisach i teraz na ściśle określonych przepisach każda organizacja może wydać uprawnienia, znaczy każda organizacja, która spełni warunki określone w ustawie, może nadawać stopnie ratownika wodnego. Przy czym trzeba mieć ukończone 18 lat, skończyć kurs i teraz same uprawnienia ratownika wodnego jeszcze nie uprawniają do pracy ratownika. Taki ratownik musi skończyć kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy zakończony egzaminem państwowym przed komisją specjalną składającą się z lekarzy i ratowników systemu ratownictwa i dopiero te dwa uprawnienia dają możliwość pracy. W naszej organizacji, czyli w WOPR-ze, my patrzymy na to ratowanie troszeczkę inaczej, troszeczkę szerzej. Patrzymy na to jako na element pewnego wychowania. Dlatego my zaczynamy dużo wcześniej. Teraz taki młodzieniec lub młoda dziewczyna, która ma 12 lat, może już zdobyć pierwsze takie uprawnienia ratownika młodszego, młodszy ratownik WOPR. Ma 12 lat, już poznaje pewne zasady, pewne umiejętności, zdobywa doskonałe umiejętności pływackie. Kolejnym stopniem w wieku 16 lat jest stopień ratownika WOPR. Tam był młodszy ratownik WOPR, tutaj jest ratownik WOPR. I w wieku 18 lat uzupełniamy te uprawnienia do poziomu ratownika wodnego. Kończy się to normalnie takim samym państwowym egzaminem. Proszę tutaj zwrócić uwagę, jak długo trwa szkolenie takiego ratownika właśnie przez WOPR i jakie on ma możliwości zdobywania umiejętności. Bo tam są jeszcze poszczególne wymagania, żeby ze stopnia młodszego ratownika WOPR przejść do ratownika WOPR. Trzeba przejść 100 godzin szkoleń specjalistycznych. To mogą być różne szkolenia. To muszą być po prostu działania związane z wodą. Żeby z kolei zdobyć uprawnienia ratownika wodnego, trzeba kolejne 200 godzin szkoleń specjalistycznych. To może być zdobywanie patentów, to może być uczestnictwo w obozach na przykład żeglarskich, kajakowych, nie wiem, deska z żaglem. To mogą być uprawnienia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Także w moim rozumieniu droga woprowska jest lepszą, skuteczniejszą, ponieważ daje pełniejsze przygotowanie. Jest to wiele, wiele, wiele godzin szkoleń. Jest to też ciekawa przygoda. No. I tak jak powiedziałem, mamy tutaj również element wychowania. Wychowanie przez ratowanie, bym to nazwał. Czyli my kształtujemy tego młodego człowieka również na takiej kanwie pomocy, pomagania drugiemu człowiekowi, uczenia szacunku do życia drugiego człowieka. Nie jest to tylko stricte stopień zawodowy na koniec. Owszem, osiągają ten stopień zawodowy uprawniający do pracy, ale przedtem ten cały cykl szkolny ma jeszcze walor edukacyjny.
Czyli taka,
może to powiedział.
Taka postawa w ogóle życiowa, tak? Kształtowanie takiej postawy.
Dokładnie, dokładnie. Jeśli mnie ktoś słucha z moich absolwentów, to na pewno się uśmiecha i wie, o czym ja mówię. Bo...
A jak długo pan jest instruktorem, proszę powiedzieć, w ogóle ratownikiem?
Ojej, ratownikiem jako czynnym zawodowo, bo ratownikiem zostałem w wieku 16 lat. Czyli to już będzie jakieś 36 jako ratownik, instruktorem, nie pamiętam, 18-20 lat.
No to słuchajcie, młodzi.
Gdzieś w tych granicach. W ogóle pozdrawiam wszystkich moich żuczków, robaczków, którzy pokończyli kursy różnego rodzaju u mnie.
No to słuchajcie, doświadczonego ratownika, no właśnie. A taki kandydat na ratownika, właściwie jakimi cechami powinien się charakteryzować? Jakie właśnie wymagania wobec niego są? Jakie warunki powinien spełniać?
A tak teraz sobie pomyślałem, że chyba najważniejszą cechą tego młodego, bo ja to cały czas mówię, zakładam jako młody ratownik, to chyba chęć doskonalenia się i chęć pomagania. Bo mamy, tak jak powiedziałem, od tego 12 roku życia do tego 18 mamy 6 lat i ja naprawdę znam ludzi, których widziałem, obserwowałem. Plachu, pozdrawiam ciebie, o tobie mówię, jeżeli słuchasz. Których widziałem, znam od najmłodszych lat, którzy ciężką swoją pracą doszli do naprawdę wspaniałych efektów. I to jest zawsze taki przykład. Po pierwsze chęć pomagania, po drugie chęć doskonalenia siebie. Natomiast jeśli zdobywamy tylko stopień zawodowy, no to tutaj najważniejsze podstawowe będą umiejętności pływackie, bo na wejściu jest egzamin z zakresu umiejętności pływackich i potem my zdobywamy tylko umiejętności stricte ratownicze w oparciu o umiejętności pływackie. I tutaj takie podstawowe umiejętności pływackie to będzie oczywiście szybkie pływanie stylem dowolnym, czyli kraulem. Będzie umiejętność pracy nogami do żabki na plecach, bo są podstawowe elementy w tym momencie holowania. Umiejętność pływania pod wodą. I to wszystko, bo to jest też ważne, to wszystko musi być jeszcze wykonywane w wodach otwartych. Ponieważ musimy mieć świadomość, że co akwen, to inne wymagania. I teraz to, co my potrafimy na basenie, niekoniecznie znajdzie odzwierciedlenie na wodach otwartych. To jest zupełnie inna bajka. Specyfika każdego akwenu otwartego też jest inna. Coś innego czymś innym będzie pływanie w rzece, czymś innym będzie pływanie w morzu, czymś innym w jeziorze, a jeszcze inne, i to z punktu widzenia zagrożeń, to będzie na przykład park wodny. Paradoksalnie parki wodne wcale nie są takie bezpieczne. Tam jest tyle możliwości.
Dlaczego?
A na przykład śliskie powierzchnie. A pamięta pani, co się działo na początku na naszym CRS-ie? Mm-hmm. Na przykład na balonie? Mm-hmm. Ile tam nóg obitych było, połamanych? Albo na cebuli? Ile osób gdzieś tam się wywraca? Ratownicy, którzy pracują na tego typu obiektach, no wiedzą, o czym ja mówię. Tam człowiek, szczególnie młodszy, na basenie, jak zobaczy atrakcję, on musi jak najszybciej się przy nim znaleźć. Jego celem jest jak najszybciej się dostanie, czyli bieganie. Jest ślisko, płytki są oczywiście antypoślizgowe, ale jest mokro. Jak jeszcze nie daj Bóg ma na nogach klapki, który zapomniał zdjąć, no to jest nieszczęście gotowe, a podłoże jest twarde.
Czyli jak każda, bezpiecznie tak, właśnie na tego...
Czyli poruszamy się spokojnie po każdym basenie. Każda atrakcja ma swoje zasady, regulamin użytkowania. I teraz jestem ciekaw, ilu spośród słuchaczy przed wejściem na ślizgawkę, na cebulę, nie wiem, na jakiś roller, zapozna się z instrukcją użytkowania.
No, chyba nie.
My wiem. Możemy być z kolei również bardzo ostrożni, ale jeżeli mamy światła na ślizgawce, na zjeżdżalni, wypadałoby tych świateł przestrzegać, bo przed nami może jechać małe dziecko o wadze załóżmy 30 kg i nam się wydaje, że ono wystartowało minutę przed nami, już jest na dole, ale jego tempo poruszania się będzie o wiele inne niż na przykład osoby, które waży 90 kg. I taka osoba 90-kilogramowa wpada w takie małe dziecko na przykład, które gdzieś tam sobie jedzie. I ta różnica wagi powoduje różnicę prędkości. Różnica prędkości w momencie uderzenia dziecko nie spodziewa się. Albo na przykład jest w hamowni i w tą hamownię wpada za nim ten wielki człowiek.
No, ale zdarzają się tego rodzaju wypadki?
No, zdarzają się. Ja nie twierdzę, że na przykład to się dzieje u nas na CRS-ie, no, ale trochę tych basenów, trochę tych obiektów widziałem w różnych miejscach. No i co się zdarza? Bo to jest bezmyślność. No, ludzie często wykazują bezmyślność. To jest najczęstsza przyczyna po prostu wypadków.
No i zapoznawać się zawsze z regulaminem, prawda? Jaki panuje.
Najprostsza
zasadami,
rzecz.
Zasadami, jakie obowiązują.
Ja też chciałem zawsze zwrócić uwagę każdemu, kto, nie wiem, wchodzi na plażę, kupuje bilet na basen i potem jest zdziwiony, że tego nie można, tego nie można, tego nie można. Jeżeli nie odpowiadają komuś zasady panujące na danym obiekcie, na danym akwenie, to nie musi wcale tego użytkować. To nie jest tak, że wszystko jest hulaj, dusza, piekła nie ma. My, wchodząc na dany obiekt, nazwijmy to, zawieramy umowę cywilnoprawną z gestorem tego obiektu. Jeżeli nam zasady panujące nie odpowiadają, to nie wchodzimy. Idziemy szukać sobie innego takiego, gdzie będą nam zasady odpowiadały. No, takie wszędzie. Jeżeli ja kupuję bilet do kina i w tym kinie będę się zachował nieodpowiednio, to z tego kina zostanę wyproszony. Jeżeli ja jeżdżę po drogach i złamię zasady ruchu drogowego, zostaję ukarany mandatem.
Wiadomo, a jak to w praktyce wygląda? Czy z roku na rok jest coraz lepiej, czy no, nie widzi pan specjalnej poprawy? Jak to wygląda?
Pani co, nie wiem. Nie podejmuję się oceny. Nie podejmuję się oceny między innymi też dlatego, że już od, nie wiem, z 5 lat chyba nie pracuję bezpośrednio na plaży, pracuję tylko jako instruktor pływania, jako nauczyciel pływania. Bardzo, bardzo często się słyszy tego typu hasła, ach, ta dzisiejsza młodzież, prawda? Ach, za moich czasów. No nieprawda, no zawsze kiedyś my też byliśmy młodzieżą. Zanim takie słowa wypowiemy, przypomnimy sobie, co myśmy robili. Myśmy robili dużo gorsze rzeczy niż dzisiejsza młodzież, bo nie byliśmy tak pilnowani. Także nie wiem, czy to narasta, czy nie narasta. Nie,
no, ale takie najważniejsze grzechy, które teraz popełniamy, będąc na właśnie kąpieliskach różnego typu, rodzaju.
No to, co powiedziałem przed chwilą, bezmyślność. Wisi czerwona flaga, my bezrefleksyjnie idziemy tam, gdzie ta czerwona flaga nie wisi. To jest pierwsza sprawa. Druga, no cały czas alkohol.
Jednak cały czas?
No ale czemu jednak? No.
No bo tyle się mówi, drogi panie Adamie, no tyle się już mówi.
Tyle się mówi również, przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego.
No prawda.
Alkohol jest przyczyną bardzo wielu nieszczęść. No nawet po 20 możemy powiedzieć, alkohol jest dla ludzi, ale mądrych, prawda? I jeżeli my wszystkiego używamy mądrze, to nie stanowi dla nas zagrożenia. I tak samo jest nad wodą. Jeżeli, bo no to jest problem, prawda? Bo teoretycznie nad wodą jest zakaz spożywania alkoholu, jeszcze jest ustawa mówiąca o spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych, no ale mamy przykładowo wystawione bary z ogródkami, tak? Jeżeli ten człowiek tam pójdzie, wypije jedno piwo czy dwa, to nie jest to tragedią. Ale jeżeli taki człowiek przyniesie z kolegą alkohol mocny, czyli wódkę, i oni w tym słońcu będą tą wódkę spożywali, no to na nieszczęście nie trudno. A naprawdę w takim, po pierwsze, w takim tłumie, który my mamy na plaży, po pierwsze jest ciężko dostrzec tego typu zachowania, no jednak w obowiązkach ratownikach mamy stała obserwacja lustra wody i reagowanie na udzielanie pomocy. I tu to jest nasze podstawowe zadanie, a nie obserwowanie plaży, bo lustro wody jest dla nas najważniejsze.
A was oczy nie bolą od tego lustrowania ciągłego wody?
Oj, bolą. Właśnie. Pierwszy mój sezon po 4 dniach kończył się ciężkim zapaleniem spojówek, bo nikt mi nie powiedział, żebym sobie okulary przeciwsłoneczne kupił. Ale jak odkąd zostałem instruktorem, to jest pierwsza rzecz, którą mówię. Okulary sobie kup, dobry gwizdek i zawsze miej przy sobie wodę. Bez okularów, i to też nie takie okulary, które służą do podtrzymywania włosów gdzieś tam na stoisku za 8,50 się kupuje, tylko porządne. No inaczej szkoda oczu.
Profesjonalne to naprawdę. Jest,
teraz załóżmy, stoimy nad morzem, mamy słońce za plecami. Kremik z filtrem. A tak ciekawostka. Wie pani, jakie miejsce najmocniej się przypala ratownikowi?
Nie wiem.
Nos i uszy.
Ponieważ...
Poważnie.
Tak?
Tak.
No, najbardziej wystające tutaj, nie? Nos,
tak.
Chyba twarz.
A jeżeli jestem na dyżurze twarzą do słońca, to powierzchnia górna stopy.
Aha. A co najwięcej... no właśnie, jaka przypadłość najczęstsza jest ratowników wodnych? Jeśli tak mogę zapytać.
A to nie wiem. Szczerze pani powiem, że nie wiem, bo to... To też nie jest tak, że większość tych ratowników to jest jednak praca sezonowa na akwenach otwartych. To jest 2 miesiące pracy. No, jeżeli człowiek jest pierwszy sezon w pracy, to ja to obserwowałem kilkakrotnie. Nie słucha najczęściej starszych kolegów, załóż koszulkę, posmaruj się kremem z filtrem, przyjeżdżam. Nie. No i 2 dni, skóra tak czerwona, tak spieczona. I to chyba będzie najczęstsza, ale to początkujący ratownicy, początkujący. Po pierwszym sezonie każdy już wie, że trzeba chronić ciało przed słońcem, bo to nie da rady po prostu przy takiej ekspozycji.
No to jest też wyczerpująca psychicznie praca, prawda? Bo to cały czas trzeba...
Potrafi być naprawdę. Tutaj dużo zależy też od tego, z jakiego rodzaju wczasowiczem mamy do czynienia. I tutaj bardzo często problemem stanowią, nazwijmy to, lokalne grupy młodych chłopaków nad jeziorami, którzy przychodzą się wyszumieć. Oni mogą stanowić problem. No bo oni bardzo często nie chcą przestrzegać regulaminów, oni bardzo często przychodzą podchmieleni. I tu ratownik, musimy też zdawać sobie sprawę z tego, nie jest policjantem, on nie jest od tego, żeby się z nimi bić. I to też zawsze wszystkim powtarzam moim ratownikom na kursach. Wy jesteście od ratowania życia ludzkiego, a nie od pilnowania porządku na plaży. I drodzy państwo, jeżeli są sytuacje zagrażające zdrowiu, życiu na plaży, zgłaszajcie to ratownikowi, ale jeżeli macie telefon, wezwijcie policję. Bo ratownik z zasady powinien zrobić dokładnie to samo. On może podejść, zwrócić uwagę plażowiczowi, że zachowuje się w sposób nieprawidłowy, ale na tym się kończy jego rola. On nie jest od tego, żeby wyprowadzać tego człowieka z plaży, bo... To nie jest nasza rola. Jeżeli my się zajmiemy tym działaniem, bardzo przepraszam, kto będzie pilnował wody.
No, w międzyczasie może się zdarzyć nieszczęście.
Wszystko.
Tak jest.
Wszystko się w międzyczasie może
oby
zdarzyć. Oby nie.
Oczywiście,
dokładnie,
że tak. Wrócę jeszcze nad to morze. W takim razie, bo tak, powiedział nam pan, jak to z tym bawieniem się na falach czy falami bywa, to jak bezpiecznie cieszyć się morskimi falami, będąc już...
No to wrócę do tego, co powiedziałem. Biała flaga jest bezpieczna.
Aha, czyli jeżeli ta biała jest i wtedy możemy z tymi falami sobie tam, czy na tych falach
tak.
Szaleć.
Przepisy określają dokładnie, jaka wysokość fali jest bezpieczna. I to nie jest wzięte znikąd, to jest oparte na długich badaniach. No i druga rzecz, taka również, mówiłem o tym, niech każdy w to miejsce, gdzie ta fala jest, dotrze na własnych nogach. Bo wtedy mamy pewność, że w każdym miejscu ma dno. W każdym miejscu stanie na dnie. Nie zabierajmy tam sobie małych dzieci na materacu.
No to jest osobne.
Bo z tego materaca fala może zrzucić.
Wypływanie na materacach, prawda? To chyba też jest...
Na kąpieliskach strzeżonych tylko w strefie dla nieumiejących pływać można pływać na materacach, a bardzo często tylko w miejscach wyznaczonych do tego. Materac stwarza też takie niebezpieczeństwo nie tylko dla osoby, która jest na nim, ale dla innych osób, które na przykład mogą zanurkować, przepłynąć i, no i wypływając zderzają się z tym materacem. I to też różna reakcja jest człowieka. On może być na ostatnim oddechu, bo na przykład jest z kolegami ścigał, kto dalej dopłynie, on jest na ostatnim oddechu, uderza i wpada w panikę. Bo, no i tutaj też z materacami, z zabawkami też nie jest tak wcale hop-hop. Leżymy sobie, opalamy się, słońce nas nagrzewa, kolega, koleżanka ma ochotę nas zażartować, spycha nas, rzuca do wody i szok termiczny gotowy. Ja miałem do czynienia z taką sytuacją swego czasu, kiedy też to zawsze na kursie opowiadam, przyszliśmy na stanowiska i rozkładaliśmy, było przed dyżurem. Przed dyżurem było jeszcze. Rozkładaliśmy stanowiska, było gdzieś tam, ja wiem, chyba za 10, 10, bo 10 pracowaliśmy. Przybiega do mnie z drugiej strony człowiek, że tam dziewczyna tonęła. To jest też a propos tego, że człowiek to nie w ciszy. I jeden z nas, rozstawialiśmy stanowisko, a jeden z nas po prostu był w wodzie, jeszcze sobie po prostu trenował, ćwiczył przed, bo ratownik musi trenować cały dzień, to nie jest, że on na dyżurze siedzi, tylko siedzi 8 godzin, powiem, przed tym dyżurem albo po tym dyżurze, po prostu doskonalić swoje umiejętności, popływać. To no, teraz było dość ciężko w związku z koronawirusem, nie było gdzie tak naprawdę ćwiczyć, bo baseny były zamknięte. No i z drugiej strony przyszła grupa młodych ludzi i chłopaki wypchnęli dziewczynę do wody. Dziewucha wpadła do wody i tak jak stała, skamieniała. Ona po prostu poszła pod wodę. Na jej szczęście w tym momencie dopływał kolega, który akurat tam pływał w płetwach. Jak ona wpadła, dosłownie jak kamień w wodę, tam nie było głęboko, tam było około 2 metrów, on po prostu za nią pod wodę wyciągnął ją na górę. Jak ja przybiegłem, on się trzymał przy drabince, myśmy ją tylko wyciągnęli na górę. Ona była oczy otwarte, i zero świadomości. Zanieśliśmy ją, ona była w takim szoku, w takim wstrząsie, że myśmy ją zanieśli do pielęgniarki. Ona doszła do siebie mniej więcej po 2 godzinach. I to nie był szok termiczny, to był po prostu emocjonalny, psychiczny wstrząs, bo ona się znalazła w wodzie, kompletny paraliż. To tak a propos jeszcze wrzucania kogoś, kto nam mówi, że nie umie pływać, wrzucania do wody i takiej swego czasu pokotującej metody stosowanej przez domorosłych instruktorów pływania, ja cię wrzucę, to popłyniesz.
W ogóle takiego znienacka, prawda, zachowania, tak, jak się ktoś tak nie spodziewa i rzeczywiście może się to tragicznie skończyć. Ale my tak na razie strasznie straszymy. Gdzie tu przyjemność z tego obcowania nad wodą?
No, ale my wystarczy mądrze korzystać. Czyli w granicach kąpielisk strzeżonych i wtedy, kiedy jest to dozwolone. No.
Na trzeźwo.
I na trzeźwo. A, nigdy po zmroku. Nigdy po zmroku.
Ale to tak przyjemna kąpiel po zmroku właśnie.
No to, bo to jest dreszczyk adrenaliny. Tak. Człowiek odpływa, tu widzi tylko jeszcze tam ognisko na plaży dogasające. No odpływa i nagle okazuje się, że jestem 100 metrów od brzegu i ja nie wiem, gdzie jest brzeg. A jest ciemność i gubię orientację. Zaczynam pływać w kółko. Pamiętajmy, że jeżeli jesteśmy na poziomie lustra wody, to nasza twarz ile wystaje nad wodę? Minimalnie, tak? To nie jest ta sama widoczność, co z plaży, kiedy ja stoję, moje oczy są na wysokości, nie wiem, 160 cm czy 150. Jeżeli ja wypływam, mam oczy na lustrze wody. Połóżmy się na plaży, zobaczymy, jak daleko ja tą wodę zobaczę. O tym człowiek nie myśli po prostu, że jak on wypływa, to on nie ma tej widoczności. Dochodzi do tego na przykład nad morzem fala i człowiek durnieje. A wystarczy wtedy z falą po prostu wrócić z kierunkiem fali. Fala płynie zawsze do brzegu.
No i wtedy też panika chyba, nie?
Tak, panika, włącza się funkcja panik, to mówi mój kolega i zużywamy o wiele więcej sił.
Energii, jasne.
Tak.
Czyli po zmroku nie wolno.
Nie, absolutnie.
Korci nas, nęci, ale nie wolno. No właśnie, żeby też osoby, które powiedzmy są w towarzystwie, tak? Żeby też reagowały na takich ochotników.
Oj tak, wyciągajcie ich z wody, nie wpuszczajcie, szczególnie tych, którzy sobie gdzieś tam wypili 2-3 piwa i są chojrakami. Ja to pokażę, co ja nie wejdę, on jeszcze sobie pójdzie, wejdzie na ślizgawkę, skoczy ze ślizgawki. Jest wieża ratownicza gdzieś tam, podwyższenie ratownicze gdzieś tam na końcu pomostu, on sobie wejdzie, skoczy. Zadajmy sobie zawsze pytanie, jak my się będziemy czuli, jeżeli ten człowiek na naszych oczach zrobi sobie krzywdę lub nie daj Boże zginie.
Współwinni.
A my wiemy, że mogliśmy zapobiec temu. Wystarczyło go nie wpuścić do tej wody. To był nasz kolega, przyjaciel.
Dokładnie. A proszę powiedzieć troszkę, jak to wygląda w tym roku? No, ten koronawirus nam tu psuje wszystko. Nie dajemy się, ale jedni za bardzo sobie luzują, inni z kolei szalenie restrykcyjnie podchodzą do tych różnego rodzaju obostrzeń, zakazów. Proszę powiedzieć, jak to na plażach właściwie w tym roku ma wyglądać? Są jakieś wytyczne? Jak to jest?
Na plażach są wytyczne, jak najbardziej, wydane przez ministerstwo. Przy czym powtórzę, to nie ratownik jest od tego, żeby pilnować, czy ludzie spełniają te wytyczne. Z tego prostego względu, że ratownik jest od patrzenia, co jest na wodzie. Natomiast wytyczne są takie same jak wszędzie. To znaczy odstęp bezpieczny, nie gromadzenie się w dużych grupach.
No ale jak na plaży, jak jeden przy drugim zawsze przecież jest, jak to? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest do zrealizowania? Czy to jest tylko teoria? Czy w praktyce to jest możliwe w ogóle? No zobaczymy.
Czy do tego, tak jak pani wcześniej mówiłem, słyszałem, że w Hiszpanii sobie próbują poradzić w ten sposób, że określona liczba osób może wejść na plażę. Będzie światło czerwone i światło zielone. Czerwone nie można wejść. Zielone wchodzimy, bo jest jeszcze miejsce. Jakoś tam jest przeliczane.
No niezły pomysł, ale obawiam się, że w takim razie niestrzeżone plaże będą atrakcyjne.
Będą. Tym bardziej, że przypuszczam, tak sądzę, że będzie problem z obsadą ratowników, bo mimo, że zarobki naprawdę ostatni czas się poprawiły, to musimy mieć świadomość, że duża grupa ludzi, która w tym roku kończy 18 lat, miała w planach skończenie kursów ratowniczych, nie zdąży tego zrobić. Bo to jednak jest 150 godzin do przeprowadzenia. To są zajęcia i w basenach, a baseny ruszyły dopiero co. A to jest również, są zajęcia również w salach lekcyjnych, a tam obostrzenia, jeśli chodzi o liczbę osób. To są również zajęcia praktyczne, które wymagają od nas dotykania jeden drugiego. To jest wreszcie KPP, które trzeba zrobić, więc powstanie niestety, ale moim zdaniem jakaś luka. I tych ratowników może być mniej niestety. A wracając do tych obostrzeń, no okazuje się, że mamy chyba wspaniałe zastosowanie dla naszych parawanów.
Wyśmiewanych ostatnio. Tak.
Się nagle okazuje, że parawaning posłuży nam do zabezpieczenia. Co więcej, my mamy argument. Jeżeli ktoś nam krzyczy, że dlaczego zajęliśmy tyle plaży przy pomocy 4-5 parawanów, ogrodziliśmy się w koło. My chcemy być bezpieczni. I tyle. Tak teraz mam jakiś taki pomysł, mi na gorąco wyszedł, że organizatorzy na tych kąpieliskach powinni robić korytarze, którymi można się po prostu zbliżać do wody, która idzie od wydmy do morza i w tym korytarzu się nie można rozbijać tym korytarzem, co ileś idziemy do wody. Prawda? Jest to jakieś tam rozwiązanie, żeby się nie przepychać między tymi parawanami, jakąś taką, nazwijmy to, ulicę życia zostawić.
No, niezły pomysł, rzeczywiście.
No jest jakaś koncepcja. Zabierze nam to z kolei miejsce dla plażowiczów leżących.
No, ale coś za coś.
No, ale jakaś tam koncepcja powstała właśnie.
No, a nad jeziorami na przykład. A jeszcze, który według pana, która z tych wód otwartych jest najbardziej bezpieczna? Czy to też tak nie można powiedzieć w zależności od...
Nie, no to są wszelkiego rodzaju jezioro, zawsze zbiorniki te zamknięte. No rzeka niesie z sobą tyle niebezpieczeństw. Tak jak nad morzem mieliśmy falowanie, na rzece mamy nurt. Tam jest taki przepis, który stanowi o tym, że nurt na rzece nie może przekraczać 1 metra na sekundę. Natomiast rzeka jest nieprzewidywalna. Dzisiaj mamy taki nurt, jutro mamy taki nurt. I ludzie, którzy gdzieś toną w rzekach, nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw. Niebezpieczeństwem jest na przykład ruchome dno, które się bardzo zmienia. Co więcej, dno, które jest pozornie twarde i jest pozornie bardzo bezpieczne, jeżeli mamy do czynienia z zjawiskiem przykosy, jest to taka warstwa luźnego piasku, która się odkłada za nurtem, ona pozornie wygląda bezpiecznie, my idziemy sobie brodząc w wodzie, to się odrywa. To, że w rzece jest blisko brzegu, to nie znaczy, że jest płytko. Tam może być wybrane przez nurt. Jeżeli jest to, jeszcze jest gdzieś to w meandrach, jeśli jest to na zakolu rzeki, to zawsze po stronie nurtu będzie wybrane, tam będzie głęboko. I nam się wydaje, że jest płytko, bo jest tuż, tuż przy brzegu. Ja kiedyś płynąc z płytka, jakoby pozdrawiam moich kajakarzy, to piłem siekierę w ten sposób. Mi się wydawało, że jest płytko. A było ponad 2,5 metra przy samym brzegu. Dosłownie 20 cm od linii brzegowej. I to nie była duża rzeka. To nie była rzeka typu Odra. Była mniejsza rzeka, to była Rega.
To w takim razie na co powinni uważać amatorzy kąpieli rzecznych?
Nie wchodzić do wody na rzece.
Jak?
Nie wchodzić do wody w rzece.
A w ogóle?
W ogóle.
W ogóle.
No bo ja nie jestem w stanie w tym momencie wytłumaczyć w 5 minut zasad bezpieczeństwa na rzece.
Jasne.
To jest, dlatego mówię, jeżeli nie wiemy na co zwracać uwagę, to nie wchodzi do tej rzeki, chyba że są to rzeki no małe, niewielkie, płytkie, nie wiem, wielkości, tak jak tu w okolicy mamy, nie wiem, Paklicę, Pliszkę i Lankę.
A z pana doświadczenia pracy i pana kolegów wynika, że często ludzie się w rzekach kąpią, czy raczej nie?
Myślę, że w tych rzekach tych ludzi w tej chwili to nie o wiele mniej niż to było kiedyś. I z tego też chyba względu, że nad rzekami mniej ludzi bezpośrednio mieszka, jest większa dostępność do miejsc ogólnie, nazwijmy to, kąpielowych. Mhm. I jednak przez te lata poprzednie ludzie mają, ja przynajmniej też coś takiego mam, że jak rzeka jest, to jest rzeka brudna. To chyba też spowodowało. Kiedyś te rzeki były czystsze. One bardziej zachęcały do kąpieli. Dlatego nie było aż tylu obiektów gdzieś naokoło. Do tego doszły możliwości takie mobilnego przemieszczania się, gdzie my wsiadamy i jesteśmy na jakimś akwenie typu, nie wiem, Łagów, Niesulice, nie wiem. I to też wszystko powoduje, że w tych rzekach mimo wszystko się mniej ludzi kąpią. Jeżeli w tej chwili latoną, to najczęściej wędkarze. To jest tak chyba mi się wydaje. Chociaż mówię, tu trzeba by w statystyki spojrzeć, ale też nad rzekami nie ma aż tylu osób. To też jest jakiś taki powód. Jednak największe zgromadzenia są na tych plażach różnego rodzaju, gdzie jest piasek, gdzie jest nasłonecznienie. I tam jednak ludzie ciągną.
To jeszcze, panie Adamie, słów kilka, bo nam się czas kończy na tę rozmowę. O wypoczynku nad jeziorami, przecież naszymi pięknymi lubuskimi. Jak bezpiecznie nad jeziorami wypoczywać, jak tam się poruszać?
I tu właśnie chciałem zwrócić uwagę szczególnie nad jeziorami. Szczególną uwagę zwracajmy przy wchodzeniu do wody. Pamiętajmy, że nad jeziorami są drzewa. Te drzewa się łamią, te drzewa wpadają do wody. Tak jak rzeka niesie z sobą różnego rodzaju materiał, w tym również gałęzie i drzewa, tak samo podobne rzeczy mogą się przemieszczać w jeziorze. Jeżeli mamy duży wiatr w jednym kierunku, a na przykład na jeziorze Rynnowym to się może zdarzyć, z drugiego końca może różne rzeczy przywiać. Myśmy naprawdę wyciągali pokaźnej wielkości dechę nabitek gwoździami fragmenty pomostów na jeziorze, które przypłynęły z wiatrem. Więc jeżeli wchodzimy już do tego jeziora, nawet jest to miejsce niestrzeżone, no bo nie ma kąpieliska, to zróbmy to ostrożnie, spokojnie, zobaczmy, czy tam nic na dnie nie ma. Drugim takim niebezpieczeństwem to są pozostałości po człowieku. Ja tutaj wrzucę trochę kamyczek do ogródka wędkarzy, bo to, co oni wyprawiają, za to mnie znienawidzą za chwilę, to, co oni wyprawiają nad rzekami, nad jeziorami, to mnie przyprawia o ból głowy. Naprawdę, panowie wędkarze, spojrzyjcie na swoje stanowiska wędkarskie, jak one wyglądają i pomyślcie, że wy tam za tydzień, za dwa przyjedziecie w to samo miejsce. W to samo ognisko wrzucicie pustą butelkę, w to samo miejsce wrzucicie plastik i wy tam przyjedziecie znowu. Tak wygląda bardzo często stanowisko wędkarskie. I również musimy pamiętać, że człowiek wrzuca różne rzeczy do tej wody. To nawet, już nie teraz, nie będę tam wędkarzy się czepiał, ale ludzie wrzucają różne rzeczy. Przywożą śmieci, potrafią wyrzucać do jeziora. I tu, to jest takie moim zdaniem największe zagrożenie nad jeziorami. To, że my nie wiemy, co się może kryć tuż pod lustrem wody. Czy to będzie drzewo, czy to będzie pozostałość jakaś po człowieku. W tej chwili też jest tak, że dużo ośrodków, które kiedyś były, funkcjonowały, upadło. No, przykład mamy je na przykład na Gądkowie. Był kiedyś na Jeziorze Gądkowskim. Był jakiś piękny ośrodek, którego nie ma. Tam były pomosty. Tych pomostów już nie ma. Są pozostałości po tych pomostach. Nikt tego nie wyciąga. Gdzieś te dechy, te pale nabite są.
Także gwoździe zardzewiałe?
Gwoździe, dokładnie. To wszystko tam jest. Więc tego typu rzeczy są też niebezpieczne pozostałości właśnie po tych ośrodkach, które już nie funkcjonują.
Czyli ostrożnie, panie Adamie, ponieważ czas naprawdę nam się kończy, to tak już o nauce pływania to innym razem porozmawiam. Myślę, że w ogóle w tym sezonie plażowym się jeszcze spotkamy na naszej antenie, ale dzisiaj reasumując tę naszą rozmowę, co by pan powiedział tym wszystkim, którzy teraz być może gdzieś nas nad wodą słyszą, a może się właśnie wybierają, a może są w drodze, a może za kilka dni pojadą. Zatem od doświadczonego ratownika.
To jest taka zasada przy udzielaniu pomocy: zastanów się, pomyśl, działaj. Ja to sparafrazuję: zastanów się, pomyśl i dopiero wejdź do wody. To jest pierwsza zasada. Druga: alkohol plus woda to nic dobrego. I trzecia: pomagajmy sobie nawzajem nad tą wodą. I tu przez tą pomoc będę rozumiał zarówno taką sytuację, że ktoś chce zrobić coś głupiego, to mu przeszkodźmy. Jeżeli ktoś ma z czymś problem, to mu pomóżmy. I pomocą będzie nawet uśmiechanie się do siebie nad tą wodą, bo w tym tłoku, w tym tłumie, ja widziałem, ludzie potrafią sobie różne rzeczy, nawet na złość zrobić, z czystej złośliwości. Pomagajmy sobie nawet tym uśmiechem, dobrym słowem i naprawdę wtedy ten wypoczynek będzie miły, sympatyczny. I tak myślę, chyba takie ostatnia, najważniejsza zasada: myślmy i jeszcze raz myślmy.
Ja bym jeszcze dodała, żeby czytać te regulaminy wszystkie, które są zawsze gdzieś tam również wywieszone, dopytać, jeśli czegoś nie wiemy, ratownika. Tak, no tak, i korzystać tak tylko ze strzeżonych kąpielisk. Nie chodzić
obawiam na niestrzeżone. Obawiam się, że jest to niemożliwe, bo będzie za ciasno, ale kierujmy się w tych naszych tymi wskazaniami tej flagi, że jeżeli ratownik na strzeżonej wywiesił czerwoną, a
to
my
nie
to
na
widzimy
złość
w niestrzeżonej, to tak, nie na złość. To jest
nie
coś
na złość
niebezpiecznego.
Tak jest. Panie Adamie, na pewno się jeszcze spotkamy w tym
sezonie. Oby na żywo.
No mam taką nadzieję.
Oby twarzą w twarz, a nie przez telefon.
No i taki środek nie jest zły, uważam, akurat w takich okolicznościach, prawda? Ale mam nadzieję, że właśnie na żywo też będzie już okazja wkrótce. Dziękuję bardzo za dziś, panie Adamie. Pan Adam Szopa, instruktor wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, wieloletni, doświadczony ratownik wodny. Weźcie sobie państwo słowa pana Adama do serca. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i dobranoc państwu. Dobranoc pani.
Pozdrawiam.